Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI oddał hołd męczennikom XX wieku.
Ojciec Święty zachęcił biskupów z Antylii do głoszenia nadziei w obliczu wyzwań współczesności.
Naszym gościem będzie ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach, biskup Robert Kurz z Zmartwychwstaniec.
Aleksander Kowalski powie o udziale watykańskich współpracowników Piusa XII w ratowaniu Żydów.
7 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kiedy chrześcijanie są rzeczywiście zaczynem, światłem i solą ziemi, padają ofiarą prześladowań, tak jak Jezus, jako znak sprzeciwu. Wskazał na to papież w Bazylice Świętego Bartłomieja na Wyspie Tybrzańskiej. Przypomniał, że Jan Paweł II poświęcił to miejsce pamięci męczenników XX wieku i powierzył je rzymskiej wspólnocie Świętego Idziego, która w tym roku obchodzi 40-lecie powstania. W homilii wygłoszonej tam podczas liturgii słowa Benedykt XVI przypomniał, że w świątyni tej czci się pamięć licznych męczenników. Już od średniowiecza są tam relikwie apostoła Bartłomieja i świętego Wojciecha. 6 ołtarzy upamiętnia chrześcijan różnych wyznań, którzy w XX wieku padli ofiarą totalitarnej przemocy komunizmu i nazizmu, zostali zamordowani w Ameryce, Azji, Oceanii, Hiszpanii, Meksyku, Afryce. Dając świadectwo wiary, żyli miłością Chrystusa.
Tanti sono caduti.
Wielu poniosło śmierć, wypełniając misję ewangelizacyjną Kościoła. Ich krew zmieszała się z krwią miejscowych chrześcijan, którym przekazano wiarę. Inni, często będąc mniejszością, zostali zabici z nienawiści do wiary. Liczni wreszcie oddali życie, by nie opuścić potrzebujących, ubogich, wiernych im powierzonych. Nie ulękli się gróźb i niebezpieczeństw. Są to biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, wierni świeccy.
Papież zwrócił uwagę, że również XXI wiek ma już swoich męczenników. Przemawiając po wyjściu z bazyliki do wiernych, którzy nie mieścili się w jej wnętrzu, wyraził wspólnocie świętego Idziego wdzięczność za pełnione od 40 lat dzieła apostolskie. Witając Ojca Świętego, jej założyciel profesor Andrea Riccardi przypomniał, że dziś obecna jest ona w około 70 krajach różnych kontynentów, służąc ubogim, chorym i ofiarom wojen. Ponadto Benedykt XVI pozdrowił pacjentów i personel znajdującego się również na Wyspie Tybrzańskiej szpitala Bonifratrów.
Zmartwychwstały Chrystus ukazuje, jak zwyciężać śmierć i lęk, umacnia w podejmowaniu niełatwych wyzwań. Przypomniał o tym papież przybyłym z wizytą ad limina biskupom Antylii. Region ten obejmuje kilkanaście niepodległych państw oraz kolonie i terytoria zamorskie na wyspach i na południowoamerykańskich wybrzeżach Atlantyku.
Na waszych wybrzeżach odbijają się niczym uderzające fale negatywne aspekty przemysłu rozrywkowego, turystyki obliczonej na wyzysk, jak też plaga handlu bronią i narkotykami. Ich wpływ nie tylko podważa życie rodzinne i tradycyjne wartości kulturowe, ale też negatywnie oddziałuje na miejscową politykę. W obliczu tych negatywnych zjawisk bądźcie bracia zwiastunami nadziei. Odważnie dawajcie świadectwo Chrystusowego światła, które daje rodzinom ukierunkowanie i świadomość celu. Głoście śmiało moc Ewangelii, która musi przeniknąć ich sposób myślenia, wzorce oceny i normy postępowania.
Benedykt XVI wskazał na potrzebę odnowy duszpasterskiej. Żywotne znaczenie ma budzenie powołań oraz formacja kapłańska. Papież wyraził radość z utworzenia w regionie Antylii francuskojęzycznego seminarium. Podkreślił też rolę szkół katolickich. Należy uczynić wszystko, aby zapewnić im katolicką tożsamość.
W wizycie ad limina episkopatu Antylii uczestniczył biskup Robert Kurz z Zmartwychwstaniec. Ordynariusza diecezji Hamilton na Bermudach zapytaliśmy o wrażenia ze spotkań z papieżem oraz przedstawicielami poszczególnych dykasterii watykańskich.
Jest wielkie wydarzenie dla nas, dla biskupów i wszystkich naszych kościołów, naszej konferencji Antilles w Karibie. Przedtem mieliśmy zebranie plenarne naszej konferencji, żeby przygotować się do tego wydarzenia i rozmawialiśmy pewne tematy, które mamy, nasze problemy i też nasze szanse. Problemy, które mamy, jest brak księży. Cierpimy, bo nie mamy wystarczający personelu dla naszego seminarium w Trinidad, Tobago. Mamy tylko 16 seminarzystów dla 17 diocezji. I faktycznie to jest wielki problem dla nas na przyszłość, ale są inne problemy równocześnie. Pewna sekularyzacja, która wejdzie w całym świecie, który okazuje, że ludzi po prostu nie widzą wartości, czy nie interesują się życia Kościoła, czy wiary. Myślę, że mamy wielkie nadzieje, bo na naszej konferencji stwierdziliśmy pewien program połączenie z Kościołem całej Ameryki Łacińskiej w Karibie, to znaczy wielkie wydarzenie w Aparecida. Misja kontynentalna, żeby nasza wiara wyszła na zewnątrz, dla innych, jako prawdziwe takie świadectwo. Jako biskup muszę szukać jakiś nowy sposób mówienia do naszych młodych ludzi. Wielu ich nie widzi wartość wiary. Czuję, że muszę szukać jakiś sposób przekazania tej wiary, świadectwo. Osobiście moja wiara w Chrystusie i równocześnie wiara Kościoła w Chrystusie, który da życie.
Czy księża biskupi w tych działaniach ewangelizacyjnych mogą liczyć na wsparcie osób świeckich, laikatu?
O, na pewno, bo żeby nie było świeckich ludzi w te świadectwa, to faktycznie Kościół umarłby. Myślę, że tutaj mamy wielkie nadzieje i taki ruch katechizacji odnowionej, która faktycznie bierze całe rodziny jako agent tej katechizacji i równocześnie, żeby ta katechizacja weszła w ciągu całego życia. Nowa katechizacja jest na pewno taki sposób nawrócenia się ku Bogu, jak mówił nasz fundator Bogdaniański, że to jest ciągle nawracanie do Bogu, żeby żyć wiary w naszym życiu i w naszym świecie.
Księże biskupie, na pewno jednym z wielkich problemów jest problem rodziny.
Większość naszej rodziny są rozbitych. Znaczy dzieci są dzieci, samotka matka, dlatego nie ma ta tradycyjna familia, która by formowała tego człowieka. Ręce upadają, bo nie wiemy, co robić więcej. I tu myślę, że mamy ten wielki wpływ sekularyzacji też. I dlatego musimy coraz więcej jako Kościół trzymać się nasze walory i wartości, żeby pomagać naszym rodzinom iść dalej i żyć wiary w Chrystusie Pana.
Czy istnieją jakieś formy pomocy socjalnej? Czy Kościół stara się jakoś wychodzić naprzeciw również tym problemom społecznym?
Jest taki wielki problem, że faktycznie większość społeczeństwa jest w tej sytuacji. Druga sprawa, że szukamy, żeby uratować szkoła katolicka, bo wiele razy nasze szkoły weszli w ręce innych religii. To są dobrzy ludzie, ale nie mają wiary katolickiej, ale pracują i nawet kierują szkołami katolickimi. I musimy jakoś uratować sytuację, żeby mieć jasniejsza filozofia dla naszych szkół katolickich i dlatego wysłać tam dobrze przygotowane ludzi. Do tego są problemy ekonomiczne, ale myślę, że szkoły też mogą pomagać naszym rodzinom.
Jak w tej sytuacji Kościół stara się dbać o swoją tożsamość z jednej strony, a z drugiej strony o współpracę ekumeniczną?
Na Bermudach Kościół katolicki jest w drugim miejscu, anglikański jest w pierwszym miejscu. Cała tradycja tych, które były kolonizacja hiszpańska czy francuska, większość jest katolicka. W innych krajach większość będzie protestańska. Spróbujemy współpracować. Muszę przyznać z smutkiem, że ekumenizm, ludzi jakoś nie interesują się za bardzo. Żeby nie było ten Kościół katolicki, to kto to popiera? Po prostu nie mamy jakiś wspólny język czy współpracy wiele razy. Próbujemy robić, co możemy.
Takim zjawiskiem stosunkowo nowym, czy może szczególnie niepokojącym są sekty, które wkraczają na ten teren ze strony Ameryki Północnej. Często właśnie uprawiają to, co nazywamy prozelityzmem. Jak Kościół stara się na to wyzwanie odpowiedzieć?
Są kościoły tak zwane bezzeznaniowe, które jest wielka atrakcja dla ludzi młodszych dzisiaj, którzy mówią, że są religijne, ale nie chcą być związane z Kościołem. Nie uznają jakieś instytucje Kościoła. Myślę, że tacy kościoły czy grupy mają wielki wpływ u nas zamiast te sekty, ale są też fundamentaliści, którzy tak bardzo rozmuchają te sprawy religijne u nas i wiele razy są przeciw Kościoła, bo to jest wielki wróg, który można uderzyć, bo jest widoczny i jest mocny. Dlatego Kościół katolicki zawsze trochę cierpi na tym.
Księże biskupie, czy ta wizyta ad limina i również to, że niebawem rozpocznie się rok świętego Pawła, pomoże sprawie nowej ewangelizacji?
Mam wielkie nadzieje w tym roku świętego Pawła. Najważniejsze chyba jest, żeby ten nurt misyjny i ten charyzmat świętego Pawła jakoś odnowiła naszego Kościoła, żeby my, którzy wygodni jesteśmy w naszym wierze, myśli jakieś zapalone byliśmy, żeby przekazać nasze świadectwo wiary w Chrystusie Zmartwychwstałego dla innych. Przy pomocy Ducha Świętego, bo faktycznie co jesteśmy my?
Dziękuję bardzo. Mówił ksiądz biskup Robert Kurz, ordynariusz Hamilton na Bermudach.
Rozmowę przeprowadził ojciec Stanisław Tasiemski.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W latach II wojny światowej Pius XII zaangażował w pomoc Żydom licznych katolików. Dotyczy to zwłaszcza jego współpracowników watykańskich i personelu papieskich placówek dyplomatycznych oraz rzymskich instytucji kościelnych. Szczególna rola w ratowaniu zagrożonych zagładą przypadła im podczas trwającej 9 miesięcy, począwszy od września 1943 roku, niemieckiej okupacji Wiecznego Miasta. W tę współpracę z papieżem włączali się prawie wszyscy ówcześni mieszkańcy Watykanu, także ci, którzy sami korzystali tam z papieskiej gościnności. Już w roku 1940, gdy Mussolini przystąpił do wojny po stronie Hitlera, misje dyplomatyczne państw walczących przeciw Niemcom musiały opuścić terytorium Włoch, włącznie ze stołecznym Rzymem. Dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej znaleźli wówczas schronienie w hospicjum Świętej Marty na terenie państwa watykańskiego. Byli tam też pracownicy polskiej ambasady przy Watykanie. Wśród nich jej radca kanoniczny ksiądz Walerian Mejsztowicz. W swych wspomnieniach zatytułowanych Gawędy o czasach i ludziach pisze on.
Pamiętam Żyda, który zjawił się w moim pokoju w Watykanie w obozowych pasiakach. Jak się pan nazywa? Spytałem. Przepraszam, gdzie? W Polsce byłem Schwarz, na Węgrzech byłem ostatnio Rot, a w Rumunii Kalesku, a jutro we Włoszech sam nie wiem. I szła opowieść człowieka zaszczutego, któremu wymordowano wszystkich najbliższych, który cudem jakimś się ratuje. Jak tylu innych, został nakarmiony, mógł się umyć, przebrać nowe ubranie. Tych dostarczył zamieszkały w Campo Santo Teutonico w Watykanie ksiądz Irlandczyk. Dostał paszport z zostawionej nam rezerwy fałszywych paszportów. Dostał adres Meliny w Rzymie. Gdy mrok zapadł, wśród grzecznie patrzących w gwiazdy gwardzistów szwajcarskich, wyprowadziłem go na plac świętego Piotra. Niechże Bóg prowadzi, mówiłem ściskając na pożegnanie rękę nieszczęśliwca.
Wspomnienia księdza Mejsztowicza wyraźnie świadczą, że niosąc pomoc Żydom, Pius XII mógł w Watykanie liczyć na wielu wspólników. Dawali oni prześladowanym pożywienie, odzież, fałszywe dokumenty, wskazówki, jak i pod jakim adresem ratować zagrożone życie. Gwardziści szwajcarscy, zresztą niemieckojęzyczni, bo do gwardii zaciągano wtedy wyłącznie z kantonów języka niemieckiego, wiedzieli, jak grzecznie patrzeć na gwiazdy, by nie zauważać prowadzonych w stronę bezpiecznego schronienia uciekinierów. Warto uwagi jest też wzmianka, że irlandzki ksiądz dostarczający odzieży dla proszących o pomoc Żydów zamieszkiwał na terenie państwa watykańskiego w niemieckim kolegium przy cmentarzu Campo Santo Teutonico. Te niemieckie akcenty nie dziwią, jeśli zważyć, że Pius XII potrafił wciągnąć swe działania na rzecz Żydów nawet kogoś takiego jak biskup Alois Hudel. Ten austriacki duchowny już od dojścia Hitlera do władzy popierał jego ideę tworzenia Wielkich Niemiec i był zwolennikiem włączenia Austrii do III Rzeszy. Pozytywnie oceniał większość członków NSDAP, też samego Führera. Krytycznie odnosił się tylko do takich neopogańskich, rasistowskich ideologów jak Alfred Rosenberg. Uważał ich za skrajne skrzydło partii hitlerowskiej, którą poza tym pochwalał zwłaszcza za walkę z komunizmem. Był biskupem tytularnym i kierował duszpasterstwem niemieckich katolików przy rzymskim kościele Santa Maria dell'Anima. Miał licznych przyjaciół wśród wysoko postawionych nazistów, a po wojnie wielu z nim pomógł zbiec przed wymiarem sprawiedliwości. Pius XII nie uległ jego sugestiom, by Kościół wspólnie z Hitlerem prowadził antykomunistyczną krucjatę. Jednak podczas niemieckiej okupacji Rzymu korzystał z pośrednictwa biskupa Hudala. Kiedy 16 października 1943 roku dowiedział się o przeprowadzonych nocą aresztowaniach i deportacji Żydów, wysłał do niego swego bratanka Carlo Pacellego. Z nakazu papieża biskup Hudal udał się do dowodzącego tu wówczas siłami niemieckimi generała Rainera Stachela, tego samego, który stał później na ich czele w Warszawie, i skierował do niego prośbę, by takich akcji na przyszłość zaniechano, szanując szczególny charakter wiecznego miasta. Interwencja poskutkowała. Prohitlerowski duchowny przyczynił się w ten sposób do uratowania licznych rzymskich Żydów. Pius XII miał doświadczenie watykańskiego dyplomaty i to tłumaczy, dlaczego posługiwał się pośrednictwem także takich ludzi jak biskup Hudel. Papieżowi zależało na utrzymaniu kanałów dyplomatycznych, by mieć kontakty i możliwość działania w Niemczech i krajach przez nich okupowanych czy z nimi sprzymierzonych. W III Rzeszy interwencji w obronie Żydów próbował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nuncjusz Cesare Orsenigo, lecz niestety bez skutku. Na Węgrzech wysiłki takie podejmował tamtejszy nuncjusz Angelo Rotta. Gdy w 1944 roku Niemcy deportowali stamtąd Żydów, papież w liście do regenta Miklosza Hortiego prosił o zapobieżenie prześladowaniom rasowym. Starał się też wpłynąć przez nuncjusza na biskupów, by im przeciwdziałali. Ostatecznie rząd węgierski w obawie przed protestami kościoła wstrzymał wywózki katolików żydowskiego pochodzenia. Arcybiskup Rotta na różne sposoby współdziałał w ratowaniu węgierskich Żydów. Później otrzymał za to w Izraelu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Pewne pozytywne skutki odniosła interwencja papieskiego przedstawiciela w sprawie wywożonych ze sprzymierzonej z Hitlerem Słowacji u jej prezydenta księdza Józefa Tiso. Mniejsze rezultaty osiągnął wizytator apostolski ojciec Giuseppe Ramiro Marcone u stojącego na czele Chorwacji przywódcy Ustaszy Ante Pavelicia. Jego rząd pozostawał bowiem pod ścisłą hitlerowską kontrolą. Takich działań ludzi kościoła z ramienia papieża było więcej. W gronie papieskich współpracowników, którzy brali w tym czynny udział, znaleźli się też jego dwaj bezpośredni następcy, którzy później wiele zrobią dla dialogu katolicko-żydowskiego. Delegatem apostolskim w Turcji i Grecji, a potem nuncjuszem we Francji, był Angelo Roncalli, przyszły Jan XXIII. Zaś w Watykanie do osób najbliższych Piusowi XII należał Giovanni Battista Montini, przyszły Paweł VI. Do tych postaci jeszcze powrócimy.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.